Beaujolais Nouveau 2021 nadjechało. Czy jest to przereklamowany sikacz, czy może wino warte uwagi? No oczywiście, że jest warte uwagi, inaczej nie nagrywałbym o nim całego odcinka podcastu. Dlatego w tym odcinku wyjaśnimy sobie zawiłe terminy, a także porozmawiamy o mitach i stereotypach odnośnie tego, no, jednego z najbardziej kontrowersyjnych win Francji. Cześć, witajcie w strefie wolnocłowej, podcaście o alkoholach, który w przeciwieństwie do naszego dzisiejszego bohatera ukazuje się nie tylko w trzeci czwartek listopada. Właściwie to nie ukazuje się w ogóle we czwartki, bo strefa ma premiery w poniedziałki. Dlatego o premierze Beaujolais Nouveau rozmawiamy w poniedziałek. Najpierw zatem wyjaśnimy sobie, czym w ogóle jest to wino, a potem porozmawiamy o mitach na jego temat. No i spróbuję Was przekonać, że być może jest to coś dla Was. Jeśli słuchacie mnie na którejś z popularnych platform streamingowych typu Spotify czy Apple Music, przypominam o możliwości zaobserwowania czy zasubskrybowania tego podcastu. No dobra, zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy sobie kilka kwestii. Po pierwsze, w trakcie tego podcastu, jak większość ludzi, będę używał zamiennie terminów Beaujolais Nouveau i Beaujolais, ale to tylko dlatego, że jestem leniwy. Nie każde Beaujolais to Beaujolais Nouveau, nie każde młode wino to Beaujolais Nouveau. W ramach regionu Beaujolais, ogólnej apelacji AOC Beaujolais, która obejmuje 60 miejscowości, tworzy się bardzo, bardzo różne wina. Nieco mniej rozległa jest apelacja Beaujolais Village, również w większości dla win raczej starzonych. A na końcu mamy także wyróżnione Cri, czyli takie 10 jakby nadapelacji dla wyróżniających się trunków w regionie. No i wreszcie mamy Beaujolais Blanc i Beaujolais Rosé, czyli osobne apelacje dla win białych i różowych. No i rzecz jasna, mamy wina oznaczone jako Beaujolais Nouveau, czyli te, które dopiero co skończyły fermentować, ale to, tak jak mówiłem, tylko jedna grupa, mały wycinek tego, co stanowi tak naprawdę o regionie Beaujolais, choć rzeczywiście wolumenowo Beaujolais Nouveau dziś zdominowało region Beaujolais. Dobrze, zatem technicznie rzecz biorąc, utożsamianie całego regionu z Beaujolais Nouveau jest błędem. Dla mojej wygody błąd ten będę robił, a teraz możecie zacząć popijać wino za każdym razem, gdy w podcaście powiem Beaujolais. No widzicie, zorganizowałem Wam już cały wieczór, także miłej zabawy.
Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach.
Dobra, to po drugie wyjaśnijmy sobie, co znaczy nouveau w odniesieniu do wina. W tym przypadku mowa jest o trunkach z bieżącego rocznika, które no właśnie skończyły fermentować i trafiają do sprzedaży, ale są to wina świeże i wypuszczone w pierwszym możliwym terminie, w jakim pozwala na to prawo winiarskie, a zatem są bardzo, bardzo świeże. Beaujolais Nouveau należy więc pić, tak jak wszystkie nouveau czy vin de premier. W zasadzie obie te kategorie na potrzeby tego podcastu będziemy utożsamiać w dużym uproszczeniu, ale jednak, więc Beaujolais Nouveau, vin de premier, należy pić w miarę świeże w ciągu miesięcy, czy nawet czasem tygodni od zabutelkowania. I jeszcze raz przypominam, uwaga ta nie dotyczy wszystkich win z Beaujolais, a jedynie tych z dopiskiem Nouveau. W latach 50. dystrybutorzy wina zorientowali się, że w tym młodziutkim trunku właśnie z dopiskiem Nouveau tkwi całkiem niezły potencjał. Zaczęli więc rywalizować w takim, troszkę nazwijmy to, medialno-PR-owym wyścigu o dostarczenie pierwszych butelek do Paryża. Pierwszych butelek z Beaujolais do Paryża. W latach 70. winiarz i biznesmen Georges Dibeuf, główny producent Beaujolais Nouveau przez bardzo długo, zaczął reklamować to wino i związane z nim uroczystości hasłem Le Beaujolais Nouveau est arrivé. Czy jakby już jest, dojechało. Tak mniej więcej. Także stało się ono, to znaczy Beaujolais, wkrótce dość powszechne i te wyścigi z Beaujolais do Paryża przyciągać zaczęły z roku na rok coraz większe zainteresowanie mediów, ale aż do lat 80. Beaujolais pozostało takim raczej ogólnofrancuskim, bardziej regionalnym fenomenem. Za rozpowszechnienie Beaujolais Nouveau w świecie odpowiadają Japończycy, Niemcy i Amerykanie, bo te trzy narody piją młodego wina z Francji najwięcej. Niemniej Japonia deklasuje w statystykach wszelkie inne narody o kilka nawet rzędów wielkości. Dlaczego Japończycy tak bardzo kochają to młode wino? Trudno znaleźć jeden powód, ale postarajmy się tutaj trochę spekulując znaleźć ich kilka. Po pierwsze, Beaujolais kojarzy się z sezonowością i rytmem pór roku. Przychodzi raz na rok, jest takim Hatsumono, mam nadzieję, że wymawiam to dobrze. Hatsumono to jest pierwszy plon nowego roku i ten, kto go zjada, przynosi to tej osobie szczęście. A zatem no, jest to taki trochę dobry omen. I tu musimy sobie powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Beaujolais dociera do Japonii wcześniej niż pojawia się we Francji. Chodzi o różnicę czasu, bowiem Beaujolais pojawia się wedle tradycji w trzeci czwartek listopada. Kiedyś ta data była ustawiona niezmiennie, ale zdarzało się, bo to był bodaj 15 listopada, jeżeli się nie mylę. Natomiast no właśnie zdarzało się, że data ta wypadała w środku weekendu czy jakiś inny dzień, który uniemożliwiał świętowanie. A czwartek dla Francuzów okazał się być takim dobrym rozbiegiem przed weekendem, no i momentem, kiedy można się tego wina napić i zacząć świętowanie. No więc Japończycy cieszą się Beaujolais troszeczkę wcześniej. I co ważne, często Beaujolais jest także sygnałem odnośnie tego, takim swoistym probierzem tego, jak będzie wyglądało wino z danego rocznika. Więc tu mamy dodatkowo jeszcze ten element ekscytacji związany z tym, że jest to pierwsze wino z danego roku, z danego rocznika. Wzrost popularności Beaujolais zbiega się także z ekonomicznym boomem w Japonii, który dodatkowo już od lat 90. zaczęła napędzać tak zwana internetowa bańka dot-com bubble. Stworzyła ona nowe grono internetowych milionerów, ludzi, którzy szybko się wzbogacili. No i jak to przeważnie z ludźmi, którzy szybko się bogacą, bywa, chcieli oni zainteresować się tym, co po prostu modne. Beaujolais stało się w tamtym czasie synonimem francuskiego wina. Tak jak długo w Polsce synonimem luksusu z zachodu była whisky. Nieważne jaka whisky, byle była ruda. No więc tak troszeczkę na przełomie lat 80. i 90., szczególnie już w pierwszej połowie lat 90., stało się też w Japonii. W 2004 roku Francuzi wysłali do Japonii 1,4 miliona skrzynek młodego wina i pobili tym samym rekordy sprzedaży, jeśli chodzi o Beaujolais. Choć kolejne lata nie były już tak spektakularne, to Japonia obroniła mimo wszystko tytuł głównego odbiorcy młodego trunku z Beaujolais za granicami Francji. Nie wszystkie butelki tego lekkiego burgunda, o którym tu mówimy, są jednak przez Japończyków konsumowane. Wiele z nich trafia do basenów w różnych ośrodkach spa na przykład, bo mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni lubują się w winnych, zresztą nie tylko w winnych, kąpielach. Kąpiele w Beaujolais mają świetnie wpływać na skórę na przykład. Zanim pobiegniecie jednak namoczyć się w butelce tego, co akurat macie w barku, bo alkohol super mógłby się wchłaniać w kąpieli, to muszę zaznaczyć, że stężenie alkoholu właśnie w takim winnym basenie jest raczej, no cóż, homeopatyczne. Jak podaje Food and Wine Magazine, na 9 litrów wina zużywa się bowiem 13 tysięcy litrów wody. Faktem jest, że w tej czy w innej postaci jednakowoż Japończycy ogromnie dużo tego młodego trunku zużywają. Łącznie cały świat konsumuje rocznie plus minus między 65 a 75 milionów butelek Beaujolais, z czego połowa, jeśli wierzyć statystykom, do których dotarłem, trafia właśnie obecnie do Japonii. Skoro już przy statystykach jesteśmy, cała Burgundia to jest jakieś 200 milionów butelek produkowanego wina rocznie. 60% z tego, 120 milionów, to wino białe. Na pozostałe 80 milionów butelek, 65 to Beaujolais Nouveau. Przynajmniej tak było jeszcze do niedawna. Obecnie popularność tego młodego wina zauważalnie spadła. Wedle danych, które podaje Wikipedia, to może być nawet właśnie nie 65, a 75 milionów butelek rocznie. Wikipedii nie do końca bym w tej mierze ufał. Uważam, że nie jest to najbardziej wiarygodne źródło na świecie. Jednakowoż w tej trochę mniej optymistycznej wersji to jest to bardzo, bardzo dużo butelek. Ok, przejdźmy zatem do najpopularniejszych mitów i przekonań na temat Beaujolais, jakie być może wiele z Was słyszało. Po wpisaniu Beaujolais sikacz w wyszukiwarkę Google natrafiłem na opinię, która w dużej mierze podsumowuje przekonanie, o którym chcę tutaj mówić. Wziąłem sobie taką przypadkową opinię z internetu, ponieważ jestem stary i nie wiem, jak internet działa. Pewnie ja się nie znam. Choć nieco wina się w życiu wypiło. Ale ten sikacz to mi gębę wykręca. Sprzedaje się go chyba tylko z powodu wielkiego halo robionego wokół, czyli hurra reklamie. Nie wdając się w meandry definicyjne słowa sikacz, można się zastanowić, w czym Beaujolais Nouveau jest lepsze od innych tak zwanych tanich win. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z winem posiadającym jednak dość specyficzną apelację. Nie jest to trunek zlewany z kilkudziesięciu różnych szczepów winogron szukanych po całym kraju. Wciąż, pomimo że nie mamy tu do czynienia ze szczególnie złożonym winem, zbiory winogron odbywają się ręcznie. Dodatkowo mamy tu do czynienia z bodaj jedynym trunkiem produkowanym dzięki maceracji węglowej, którego przeciętny pijak taniego merlota może w życiu spróbować. To znaczy taki przeciętny zjadacz chleba, o to mi chodzi. Do maceracji węglowej jeszcze tutaj wrócimy, ale na razie warto zaznaczyć to, że wina, które powstają w ten sposób, bo nie jest to tylko Beaujolais Nouveau, ale Beaujolais Nouveau jest zdecydowanie najpopularniejszym winem z tej grupy. Wina takie mają wyraziście inny smak, co odróżnia je dość mocno od wielu trunków na rynku. Beaujolais może nie jest winem super skomplikowanym, ale przeciętne Primitivo, Syrah za 20 zł, czy marketowe Chianti też nie są winami, do których trzeba dawać instrukcje obsługi. Powiedzmy sobie uczciwie, większość win, które w swojej masie sprzedaje się w marketach, sklepach monopolowych i nawet restauracjach, to raczej nie są szczególnie wykwintne pozycje. Oczywiście Beaujolais ma też swoje ciemne strony. Po pierwsze, masowa produkcja taniego i nieskomplikowanego wina sprawiła, że winiarze przerzucili się na rolnictwo przemysłowe oparte o dużą ilość nawozów i herbicydów, ponieważ każdy kawałek ziemi, każdy ar ziemi jest bardzo dużo wart. No więc należy zmaksymalizować zyski, jakie uzyskujemy z naszej winnicy właśnie w ten sposób, że zabezpieczamy grona różnego rodzaju nawozami, herbicydami itd. I oczywiście to nie jest problem wina jedynie z Beaujolais, ale z pewnością jest to problem w Beaujolais zauważalny. Po drugie, owo nieskomplikowanie sprawia, że świat jest zalewany mnóstwem naprawdę przeciętnego wina, które owszem ma sens jako młody trunek pity w miejscu, gdzie zostało wyprodukowane, ale też niekoniecznie widzę ten sam sens w włożeniu tego trunku na drugi koniec świata. To trochę jakbyśmy nasz swojski twaróg o kilkudniowej, kilkunasto może dniowej przydatności do spożycia chcieli wysyłać masowo za granicę, i to jeszcze zakładając, że wysyłalibyśmy go do krajów, które nie tylko produkują ser, ale też mają pod dostatkiem twarogu. No właśnie, czy to ma sens? No to na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami. Skoro przy wieku i kwestii metryczki tego wina jesteśmy. Drugi zarzut, jaki wobec Beaujolais podnosi się najczęściej, dotyczy właśnie tego. No bo kto to widział pić tak młode wino? Tylko warto najpierw wyjść od tego, co to znaczy młode wino. Są na świecie trunki, których nie da się spożyć przed upływem kilku lat. To znaczy da się, ale to nie jest nic przyjemnego. Dojrzewanie ma tutaj wpływ na poziom tanin, kwasowości i ogólnie całą biochemię procesu dojrzewania. Wiele win z wiekiem zyskuje właśnie dlatego, że taniny, odpowiedzialne za to takie charakterystyczne uczucie ściągania i nieprzyjemne wrażenie w ustach, przynajmniej gdy tych tanin jest dużo, z czasem zaczynają działać na nasze podniebienie nieco słabiej. To znaczy im starsze wino, tym taniny działają nieco słabiej. Wino z czasem zyskuje nowe aromaty wynikające nie tylko z samego przechowywania, ale i z tego, gdzie jest przechowywane. Jeśli jest to dębowa beczka, to wolno będzie ona oddawała swoje aromaty do alkoholu, który jest w niej zgromadzony. Na drugim końcu tego spektrum od bardzo młodych do bardzo starych win, mieszczą się takie trunki, jak choćby nierocznikowy szampan, jak Asti, jak wiele spokojnych win różowych, jak podstawowe nierocznikowe Porto czy Sherry. I to są wina, które dobrze smakują młode. To są gwiazdy marketów. To są najpopularniejsze pozycje w sklepach w zasadzie każdego typu. I są to też trunki, które nie nadają się do długiego dojrzewania, a młodość, którą oferują, jest często ich wyraźną zaletą. W trakcie dojrzewania jest często tak, że nuty owocowe zmieniają się na przykład ze świeżych na owoce suszone albo na nuty dżemów czy marmolady, a zatem wino, które jako młode pachnie i smakuje wyraziście soczystymi truskawkami, wiśnią, bardzo taką kwasową porzeczką, z czasem te aromaty zmieniają się na takie dżemiste, konfiturowate, a zatem konfitura porzeczkowa, truskawkowa. Wreszcie na końcu tego procesu starzenia wino u końca swej świetności zaczyna pachnieć suszonymi śliwkami, suszonymi wiśniami, może taką trochę praliną wiśniową. Aromat świeżych owoców z wyraźną zadziornością, kwasowością, czy tak jak w przypadku Beaujolais, bez tej kwasowości, może być akurat atutem. Nie każde wino wymaga leżakowania. Jeśli chcemy cieszyć się smakiem fajnego trunku za 20, 30, 40 zł, to w tym zakresie cenowym mieszczą się właśnie takie butelki. To znaczy nie do końca takie, ale to dobry moment, abyśmy powiedzieli sobie kilka słów o maceracji węglanowej.
Strefa Wolnocłowa. Wiedza, która procentuje.
Maceracja węglanowa to technika winifikacji, czyli mówiąc po ludzku, robienia wina, która polega na ułożeniu na sobie gron i zamknięciu ich w przestrzeni beztlenowej, przestrzeni pełnej za to dwutlenku węgla w temperaturze 32 stopni. Nienaruszone winogrona zaczynają fermentować, ale jedynie w środku, bez drożdży. Jest to fermentacja enzymatyczna. Czym taka enzymatyczna fermentacja różni się od tej tradycyjnej? W normalnych warunkach winogrona się odszypułkowywuje, czy pozbawia szpułek, następnie miażdży, wyciska z nich sok i albo pozostawia skórki razem z tym sokiem, albo bierze się sam sok, no i całość zadaje się drożdżami, znaczy dodaje się do całości drożdży, no i już normalnie fermentuje. W przypadku maceracji węglanowej proces fermentacji zachodzi wewnątrz gron, ponieważ grona ułożone są w ten sposób, by przynajmniej te na samym szczycie kadzi nie zmiażdżyły gron poniżej, no i swobodnie mogły przeprowadzić cały ten enzymatyczny cyrk, który odbywa się w środku. Efektem tego jest to, że wino, które otrzymujemy na drodze właśnie w maceracji węglowej, czy też należałoby powiedzieć maceracji dwutlenkowo-węglowej, jest winem niezwykle lekkim, owocowym, pozbawionym tanin, ze zredukowaną kwasowością, no i takimi bardzo charakterystycznymi aromatami, jak banany, też guma balonowa, truskawki. Choć truskawki oczywiście pojawiają się też w bardzo wielu innych winach, no to są też bardzo charakterystyczną częścią win z Beaujolais, szczególnie tych określanych jako Beaujolais Nouveau. I choć maceracja węglowa brzmi jak taka technika produkcji z laboratorium, no to jest to coś, co jest, czy było znane ludziom od wieków i jest szeroko stosowane, czy to do włoskich win typu Novello, czy niektórych win w Languedocji we Francji, czy także w części Hiszpanii. Niemniej rzecz jasna, maceracja węglanowa dziś kojarzona jest przede wszystkim z Beaujolais i zapewne w pierwszej kolejności zetkniecie się w życiu z tym procesem właśnie próbując tych win. I to jest moim zdaniem powód, dla którego po świeże Beaujolais warto sięgnąć. Paleta smaków i aromatów, jakkolwiek, no może nie najbardziej wyszukana, to jednak różni to wino od wszystkiego, co na co dzień pijemy. I dlatego warto jest sprawdzić, jak Beaujolais smakuje, jak smakuje to najbardziej przereklamowane wino Francji, zaraz obok oczywiście szampana. Bo nie da się ukryć, że jest to wino przereklamowane. Jeśli jednak mamy pić coś przereklamowanego, to dlaczego nie proste, owocowe, nieobraźliwe czerwone wino, które raz do roku przypomina Polakom, że na tym ziemskim łespadole jest coś więcej niż tylko Prosecco i Primitivo. I to porównanie, szczególnie do Prosecco, wydaje się adekwatne, bowiem oba te wina zawdzięczają swoją popularność, no cóż, odpowiednim zabiegom marketingowym. Z drugiej strony, czy warto się na takie zabiegi obrażać? Obrażaliście się kiedyś na producenta waszego ulubionego serka do kanapek albo jogurtu, że jego produkt jest nieprzyzwoicie popularny? Albo zdarzyło wam się boczyć na ulubionego piosenkarza czy piosenkarkę tylko dlatego, że ich piosenki są znane? Nie każdy musi gustować w Beethovenie, szczególnie gdy słuchanie Beethovena jest, tak jak picie Romane Conti, rozrywką, za którą trzeba słono zapłacić. No bo może dziś Beethoven jest darmowy, Romane Conti zdecydowanie darmowe nie jest. No właśnie, i z tą refleksją na temat Beaujolais i Romane Conti was zostawiam. Jeśli o Romane Conti chcielibyście posłuchać szerzej, polecam odcinek Strefy Wolnocłowej o największym oszuście w historii wina. To bodaj czwarty odcinek, jaki nagrałem. A ja się już z wami żegnam. Szkoda, że do tej zabawy w picie za każdym razem, kiedy powiem Beaujolais, nie dołączyliśmy jeszcze zabawy w picie za każdym razem, gdy powiem Romane Conti. Właśnie zdałem sobie sprawę, że użyłem tej nazwy chyba 5 razy pod rząd. No nic. My słyszymy się już za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że będziecie wtedy również ze mną. Jeżeli wcześniej chcielibyście do mnie napisać, polecam się pod adresem strefawolnocłowa@gmail.com, czyli strefawolnocłowa@gmail.com. I to w zasadzie tyle. Możecie mnie również szukać na Facebooku pod Strefa Wolnocłowa, na malutkim fanpage'u, ale jakże urokliwym, kameralnym i bardzo butikowym, jak się dziś często mówi. Zatem do usłyszenia już za 2 tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.